Połowa lutego mojej dzisiejszej gościni prezentuje się następująco. 13 występowała na dużej gali muzyczno-kulturalnej. 14 lutego grała koncert w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj, czyli 15 lutego, gra koncert we Wrocławiu. 16 lutego gra koncert w Płocku. 17 lutego gra koncert w Bracinie. Ale pomimo tego znalazła czas, by porozmawiać z Radiem Luz, za co bardzo jej dziękuję. Daria ze Śląska, witam cię serdecznie.
Witam również.
Sama określasz tę trasę, no dość dosadnie ją tytułujesz, że jest to twoja pierwsza trasa. Pierwsza jej część zakończyła się kilka tygodni temu, teraz zaczęła się druga. Jakie wrażenia masz po pierwszej części właśnie pierwszej trasy koncertowej i no po początku drugiej?
W zasadzie pierwszą trasę podzieliliśmy na dwie części i ta pierwsza, tak jak powiedziałeś, już się zakończyła jakiś czas temu. No druga, trochę mieliśmy przerwy rzeczywiście, prawie półtora miesiąca. Szczerze byłam bardzo szczęśliwa wczoraj, wracając na trasę i widząc ludzi jeszcze u siebie, gdzieś tam na Śląsku. Była też rodzina, więc naprawdę bardzo dobrze.
Gdy pierwszy raz spotkałem się z twoją muzyką, już to było po wydaniu albumu To Była. Mam taki zwyczaj, że lubię sobie zjechać na dół strony na serwisach streamingowych i popatrzeć, czy po pierwsze artyści mają jakiś opis, bo nie każdy fatyguje się w ogóle, żeby jakiś umieścić, a jeśli już jest, to co tam jest. No i w twoim przypadku bardzo dużo informacji tam można znaleźć. To, że no, mieszkasz na Śląsku, to powiedzmy każdy cię o to pyta i też jest to oczywiste. Natomiast poza tym, że miałeś zostać siatkarką na przykład, z czego zrezygnowałaś, to mnie najbardziej po pierwsze urzekło, a po drugie zafascynowało sam koniec tego opisu, czyli stwierdzenie, że w smutku czujesz się najbezpieczniej. Co takiego jest w tej emocji, że ona daje ci pewnego rodzaju schronienie czy bezpieczną przystań?
No można by powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju oksymoron, natomiast to stwierdzenie powstawało w procesie tworzenia notki o mnie, czyli kilka lat temu. No na tyle mi się spodobało, że chyba do tej pory jej nie wymieniliśmy. To głównie chodzi o sposób pisania, że to, co jest smutne, te jakieś takie rzeczy, które mnie dotknęły, wzruszyły, staram się zatrzymywać i wydaje mi się, że chyba najprościej jest mi je opisywać, nie? I jakoś tak, to jest to bezpieczeństwo, że jakoś czuję się w tej przestrzeni w porządku, o tyle, że bardzo dokładnie widzę te przeżycia, bo to są rzeczy, które opisuję, po prostu mi się przetrafiły. I chyba dlatego, bo bezpieczeństwo w smutku jest takie dość masochistyczne, tak mi się wydaje, nie? Ale trochę chyba mam czegoś takiego w sobie. Na co dzień jestem dość otwartą i wydaje mi się spontaniczną i wesołą osobą, ale tak trochę wymieniam ten smutek z wesołością na zmianę.
Każdy cię o ten Śląsk pyta, więc ja też zapytam, ale od trochę innej strony. Z czym on ci się po prostu kojarzy tak najbardziej? Pierwsza myśl.
No myślę, że z domem to jest pierwsza myśl. Przez dłuższy czas miałam kompleks, że jest to za dzieciaka, że jest to miejsce, gdzieś tam są kopalnie, jest smog, jest nieprzyjemnie i brudno, ale teraz w ogóle nie mam takiego odczucia. Raczej jak wracam na Śląsk, a mi się zdarza co jakiś czas, no to się cieszę, nie? Że jestem u siebie i że są moi ludzie i mam miejscówki, do których mogę pójść, no i ludzi, do których się mogę odezwać i po prostu posiedzieć gdzieś razem. Chociaż głównie siedzę w domu, a jak już jest ten wiek, że raczej domówki, nie? Po prostu, wiesz, granie w gry i takie tam.
Też bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu. Te historie też chyba wiele razy opowiadałaś, ale przyznaję, że takiego sposobu wymyślenia pseudonimu artystycznego jeszcze nie słyszałem, więc jakbyś mogła opowiedzieć, skąd się właśnie Daria ze Śląska wzięła.
Może też dlatego, że on nie został jakby wymyślony, tylko sytuacja była dość prozaiczna, po prostu mój menadżer miał tak mnie zapisaną w telefonie. Chyba któregoś dnia błyskotliwie jakby wpadł na to, że a może tak. Ja na początku miałam opory, że jest to jakoś tak trochę dość folkowo, a u mnie z tym folkiem raczej na bakier, ale zgodziła mi się sama inicjatywa, po prostu, że no rzeczywiście stamtąd jestem, więc nie ma żadnego przekłamania.
To inna rzecz teraz. Skąd wziął się pomysł na perukę i czy ona coś więcej znaczy?
No tutaj znowu cię zaskoczę zwykłością tego wydarzenia. Po prostu na którąś z sesji zdjęciowych przyniosła koleżanka taką perukę. W ogóle ja w ogóle o tym nie wiedziałam, ale ubrałam ją. Stwierdziłam, że całkiem mi do twarzy i zostałam w tym. Oczywiście to miało być tylko na sesję zdjęciową, ale później ktoś zobaczył zdjęcie, mówił, okej, fajnie to wygląda, weź tę perukę na koncert. No i któregoś pięknego dnia wzięłam taką perukę na koncert. To było akurat na męskim graniu i jakoś tak było, że były telebimy. Byłam wtedy w takim anturażu dość czarno-białym, no i zrobiło to na nas wrażenie, jak zobaczyliśmy to na tych telebimach. A później ona już zaczęła gdzieś tam coraz bardziej mi towarzyszyć i w teledysku do Gambino na przykład. No i ostatecznie teraz do pamięci, do złych słów. Czasami, czy ona ma większe znaczenie? Jest to jakiś rodzaj alter ego, ale myślę, że nie było to też wymyślone, o po prostu.
Rzeczywiście, zdecydowanie ci mniej do twarzy. Sporo tej rozmowy chciałbym się nad tekstami pochylić, trochę głównie na albumie Tu Była, ale nie tylko, bo tu taką teorię też wysnuję. Sama mówiłaś wielokrotnie, że czerpiesz wiele inspiracji z hip-hopu, ale czy ważniejsze jest dla ciebie tekst przy tworzeniu muzyki? Czy właśnie sama muzyka, sama warstwa dźwiękowa?
Bardzo długo mówiłam o tym, że tekst jest dla mnie ważniejszy. Może nie jest to stwierdzenie akuratne, tak mi się wydaje, bo jednak piosenka tworzy się z kilku elementów, właściwie właśnie tej melodii, tekstu i jakiejś harmonii, produkcji tego wszystkiego. Ale jednak najbliżej mi jest do tekstu z tego powodu, że jest to dla mnie największy fan. Bardzo lubię to robić. Robię też dla innych. Myślę, że to jest takie moje mocne flow, kiedy to robię i lubię wyszukiwać te słówka, lubię słuchać w zasadzie pierwszej rzeczy, którą się zderzałem właśnie też w hip-hopie. To jest to, co ktoś mi powiedział, albo jak to zrobił. Mówię, wow, no coś super rozwiązał, jakiś wers, linijkę. No to jest ekstra.
A od czego w takim razie zaczynasz pisanie? Czy jest bardziej tak, że... Bo też opisywałeś często swój proces w taki sposób, że nie wiem, ktoś na przykład coś powie i tego prosisz o to, żeby powtórzył to na przykład, bo zapada ci to w jakiś sposób pamięć, albo chcesz to rozwinąć. To czy częściej właśnie zdarza się tak, że przejść do ciebie jakieś zdanie, które później przeradza się tak naprawdę w resztę tekstu? Czy zaplątać się na przykład, albo zasłyszysz jakąś melodię i ją później rozwijasz, czy ona ewoluuje?
Dokładnie tak jak mówisz, obie opcje się dzieją. Właściwie no właśnie w rozmowie coś usłyszę, albo w jakiejś reklamie, albo jakieś bzdurze na Netflixie. Naprawdę czasami można z jakiejś naprawdę takiego produkcji niskich lotów wyłapać bardzo fajne teksty i później je właściwie rozwijam. No ale też się zdarza tak, że ostatnio mam bardzo często tak, że przed samym snem leżę sobie i zamiast spać to oczywiście 1000 myśli na minutę i oprócz tego dodatkowo jeszcze wchodzą melodie, bo przecież dlaczego by nie? I człowiek chce zasnąć, no i te melodie naprawdę i później te melodie jakoś mnie naturalnie wchodzą z jakimś konkretnym słowem albo myślą, no i oczywiście nie mogę zasnąć, więc zapalam światło, odpalam notatnik i zapisuję i później znowu na 5 minut i od początku. I tak czasami mogę z 2 godziny zanim zasnę, nie? Więc taki u mnie jest proces.
Czyli mówisz, że od razu w jakiś sposób muzyka, która cię zapląta, łączy ci się z tekstem naturalnie?
W większości tak się zdarza.
Okej. Okay. Tu taką teorię kolejną wysnuję, albo może nie, bo z tego, jak głęboki nastrój jest na tym albumie, on mi się w jakiś sposób, szczególnie dwa pierwsze utwory, szczególnie jak go słyszałem, czyli Chinatown i Dziewczynę z tatuażem, ogromne wrażenie na mnie swoją atmosferą zrobiły. I przyszło mi zupełnie niegatunkowo, ale takie porównanie właśnie tego aż tak głębokiego, trochę mrocznego nastroju do pierwszych mixtape'ów The Weeknd. I... czy jesteś jesieniarą? Czy ten nastrój z tego się bierze?
Strasznie lubię to słowo jesieniara. Nie znam pierwszych mixtape'ów Weekendu, więc muszę... The Weeknd, bo to jest jednak różnica Weekend i The Weeknd, więc muszę to zweryfikować. Bardzo mnie zaintrygowałeś, więc to sprawdzę. A drugie pytanie było, czy jestem jesieniarą? Aha, bywam. Jestem domatorką, więc jeżeli ktoś by mnie złapał, taką fotkę zrobił, co robię, że tak powiem, wieczorkiem, no to pewnie jestem okutana w jakiś kocyk i herbatka jest z imbirem. Raczej nie jestem kawowa, bardziej herbatkowa, więc jeśli wpisuję się w nurt jesieniary z takim obrazkiem, to chyba jestem troszkę.
No z imbirem to też tematycznie w sumie do labelu pasuje Cortezen. To teraz właśnie przeszedłbym tak trochę po tych tekstach. Już pytanie o jesieniarę było. To czy jesteś w jakiś sposób romantyczką? Bo jak słyszę projekcje, to takie wersje jak na przykład, że i tak marzysz sobie, i tak leżysz sobie i przede wszystkim coś, co chyba jedna z najpiękniejszych linijek w ogóle na całym albumie, czyli to piękne porównanie miłości i zakochania, gdy ma się 18 lat i gdy ma się 80 lat, to ciężko mi w jakiś sposób takiego też przypuszczenia nie wysnuć.
No ciekawe pytanie, raczej nie należy do romantyczek i myślę, że jakbyś spojrzał na proporcje tego albumu, to właśnie jest to jedyna piosenka, która robi coś takiego. Wydaje mi się to ujmujące, że czasami mamy coś takiego za dzieciaka, czy jak dorastamy, w ogóle w miłości to jest piękne, że tak szalejemy za tą miłością, tak nam urywa w ogóle z życia i jesteśmy tak skupieni na tej drugiej osobie. Po prostu robimy wszystko. Oglądamy jej zdjęcia po 1000 razy. Mamy właśnie ją pierwszą w telefonie i ciągle o niej myślimy, więc wydało mi się to urocze i jakimś takim fajnym kontrapunktem do całego tego ciężaru tego mojego albumu.
Cały album właśnie nie jest aż tak bardzo romantyczny, ale ten fragment zdecydowanie jest. Co cię bardziej urzeka w jakiś sposób? Tej wizja tego, że w wieku 18 lat jesteś zakochana, to wydaje ci się, że cały świat masz przed sobą i że tą miłością wszystko możesz zwojować. I takie poczucie, że może jesteście w jakiś sposób niepokonani i nierozłączni? Czy bardziej jednak przekonuje cię to ta druga strona, te 80 lat, gdy jest takie już po całym życiu zadowolenie, spełnienie, te psy biegają po plaży, co też tak podkreślasz.
Ja w ogóle nie patrzyłam w ten sposób na ten numer. Bardziej chciałam tutaj zobrazować ten rodzaj naiwności, którą mam, będąc nastolatką, jak byłam nastolatką. I to wyobrażenie, że ta miłość, no trochę jeszcze, wydaje mi się, jak tak na to patrzę, sporo sarkazmu jest w tym, bo że wydaje nam się, że jak mamy tę miłość, to ona zostanie aż po grób, czy tam jak będziemy mieć 80 lat, będziemy się trzymać za ręce i chodzić po plaży razem z psami. Oczywiście wtedy tak myślałam, nie? I wydaje mi się to i naiwne, i piękne zarazem.
Okej, to z rzeczy miłych przejdziemy teraz chyba do trudniejszych zdecydowanie. Czy najtrudniejszym utworem, zarówno do grania na koncertach, jak i też do napisania, było Chinatown? Bo pamiętam, jak byłem na twoim koncercie w Poznaniu, tak jak przy większości utworów, też trudnych, wydaje mi się, że jakoś tak trzymałaś twarz, to przy Chinatown wydawało mi się, że trochę emocje zauważyłem.
Zależy, o jaką trudność pytasz, ale chyba się domyślam, na pewno nie chodzi o pisarską, bo akurat ta przyszła mi bardzo dobrze, bo dokładnie widzę te obrazy. Często tak bywa, że niektóre numery szybciej przychodzą, niektóre się czeka dłużej na jakąś konkretną myśl. I też pewnie pytasz o emocje związane z wykonywaniem tego numeru. Zdarza się rzeczywiście, że są momenty, kiedy bardziej mnie to rusza i to też wszystko zależy od tego, co jest na widowni. Ten koncert w Poznaniu, to tak naprawdę zaczynałam Chinatownem i mnie wzruszyło to, że ja dopiero jak podniosłam głowę i byłam w czapce, zobaczyłam ilość ludzi. Więc ja byłam po prostu trochę, wiesz, miałam taki spory stres i zdziwienie i dlatego pewnie najprawdopodobniej zacięła mi się żuchwa i ciężko mi było, wiesz, wypowiadać to, jak bym chciała. Więc tak, ale bywają momenty, że ten Chinatown jakby trudniej się odśpiewuje.
Dobra. To teraz do singla, który mnie pod dwoma względami ciekawi, bo Pamięć do złych słów. Znalazłem chyba informację, że to był jeden z pierwszych utworów chyba, które napisałaś, a jednak właśnie na płycie się nie znalazł. Dlaczego?
Mieliśmy tak zwane dylematy numerów, które uważaliśmy, że są dobre, ale koncepcyjnie nam nie pasują i to był właśnie ten numer, że też jeszcze na tamten moment nie mieliśmy pewności co do aranżu tej piosenki. To, że ona teraz tak brzmi, to już się wydarzyło po płycie dopiero, więc dlatego też została przesunięta na dalszy czas.
Co ma sens w sumie, bo rzeczywiście Nie wiedziałbym też sam, w którym miejscu go tak naprawdę umieścić na albumie. Natomiast jeszcze właśnie do tekstu pochylając się, do tej pamięci, do złych snów. Czy muzyka w jakiś sposób, pisanie, to, że właśnie wylewasz te słowa na papier, to jest jakiś sposób na wyrzucenie tych emocji? Bo z tego tekstu można wywnioskować, że ciężko ci to czasem przychodzi, inaczej je trzymasz w sobie.
Tak, oczywiście, że dużo łatwiej jest mi pisać. W ogóle, i to nie tylko w sytuacji relacyjnej, damsko-męskiej, czy jakkolwiek męsko-męskiej, czy damsko-damskiej, no to w moim przypadku damsko-męskiej. Ja często przygotowuję na przykład, jak ktoś komuś coś napisze, no to sobie robię wersję roboczą, później to czytam trzy razy, czy rzeczywiście jest okej, tak jak chciałam powiedzieć. I tak samo w jakichś takich ważniejszych mailach też robię swoje wersje robocze. Mnie konfrontacja gdzieś tam z żywym organizmem często destabilizuje na tyle, że wiesz, boję się konfrontacji, takim jestem trochę typem. Chociaż szczerze powiedziawszy, jest dużo, dużo lepiej, więc ta moja asertywność chyba wzrasta. No rzeczywiście, w tej pamięci do zesłów, mimo że powstała bardzo dawno, to okazuje się, że momentami jest bardzo akuratna w moim życiu.
To teraz do delikatnie przyjemniejszych utworów. Znaczy no, przyjemniejszych, żywszych. Kill Billa. To jest może i głupie pytanie, ale w sumie bardzo mnie to ciekawiło. Twierdzasz tam, że słuchałaś z bliską ci osobą jeszcze niedawno płyty Fisza. O której płycie tam mówisz?
Nie pamiętam, bo wiesz dlaczego nie pamiętam? Bo to on mi ją puszczał, nie? No i po prostu jechaliśmy i on mi w ogóle pierwszy raz pokazywał tę płytę, nie? Wydaje mi się, że tam była czerwona sukienka, to już może ci coś powie. Tak, więc może to było właśnie to. Więc ja gdzieś tam wtedy pierwszy raz zapoznawałam się z rapem, bo to nie jest taki konkret rap, tylko alternatywna jakby opcja tego rapu. No więc tak, zapisałam sobie tę myśl w głowie i zawsze nie ma, tak mi ktoś pytał o tą płytę, to już nawet nie pamiętam. No bo szczerze chyba nawet nie pamiętam, bo ona po prostu leciała zawsze w samochodzie, a ja sobie ją jakoś tak zapamiętałam w głowie.
A z dalszą twórczością Beci Waglewskich się później zapoznawałeś, czy już nie za bardzo?
Zapoznawałam się i w ogóle cenię też w ogóle sposób pisania, bo bardzo często jest on w ogóle taki niekonsekwentny w rymie. W ogóle te rymy są takie dziwne czasami, że myślę, że się w jakiś sposób to rozwiąże, w ogóle nie ma rymu. A mimo wszystko to ma sens i zazwyczaj to są ważne treści, więc bardzo to lubię naprawdę.
No polepione dźwięki to momentami jest takie trochę rap, a trochę wręcz melorecytacja momentami. Dobra, no to tytuł oczywiście sugeruje Kill Billa, Tarantino. Też wiem, że jesteś wielką fanką. Który film jest twoim ulubionym?
No zawsze mówię, że to jest Django, natomiast ostatnio widziałam, nie przypomnę sobie tytułu, był bardzo brutalny zresztą, to nie jest od... Wszystkie widziałam praktycznie, ale kurczę, nie nienawistna. Który ze starszych? Nie, nie Wściekłe psy. Koleś tam się spotyka z spotyka się w jakimś takim pubie i tam są dziewczyny młode i one tam tańczą. On je później, on jeździ autem szybkim takim wyścigowym. Nie pamiętam tytułu tego filmu. Jezu, ale to jest obłędne, naprawdę, więc Django był na pierwszym miejscu, natomiast to, które sobie teraz nie mogę przypomnieć, naprawdę już na podium, jak nie prześcignął Django.
To muszę poszukać już w takim razie i wrzucę tu w tym miejscu. Ostatnia w sumie tak naprawdę piosenka, która wydaje mi się tak trochę z jednej strony centralnym punktem twoich występów, a z drugiej strony właśnie takim trochę niepasującym do pozostałych, jeśli chodzi o atmosferę, czyli Gambino. Też właśnie mówiłaś i to też już poruszyliśmy, że przychodzą do ciebie teksty trochę w taki sposób, że jedna rzecz zauważasz i je po prostu rejestrujesz w jakiś sposób i później przenosisz na kartkę. Czy tak dokładny opis tej nocy, jak to sama stwierdziłaś gdzieś kiedyś, grubej czy dzikiej nocy na mieście, czy to był właśnie bardziej taki mimowolny, reporterski strumień świadomości? Czy ty po prostu skupiałaś się bardziej na tym, co się dzieje dookoła ciebie, żeby nie skupiać się na tym, co cię boli? Dlaczego w ogóle na to miasto wyszłaś?
Ta piosenka jest trochę taką sumą wyjść na miasto. To nie jest jakby reportaż z danej sytuacji i to jest taki moment po rozstaniu, kiedy wydaje ci się, że no teraz to w ogóle będziesz szaleć i jesteś, po prostu odpalisz i niech się dzieje, co się ma dziać. No i takich momentów mi się po prostu zdarzyło mieć więcej, ale żeby zrobić z tego jakiś obrazek konkretny, no to wyobraziłam sobie, że mogłoby być to po prostu taka jedyna noc, kiedy się włóczę i tak naprawdę czeka na ten telefon, który się po prostu nigdy nie pojawi.
To wolisz grać w takim razie, no dobra, też Gambino nie chcę nazywać utworem wesołym mimo wszystko, bo nasz tak chyba wesoły nie jest, ale wolisz grać właśnie na żywo bardziej takie żywe utwory, czy smutniejsze? Bo to Gambino jest takim trochę światełkiem energii wśród trochę tego mroku czy ciemności, który poza tym przebrzmiewa na koncertach.
No na koncertach niektóre z numerów nabrały innych aranżacji, co sprawia, że jak byłeś ostatnio na koncercie w Poznaniu, to pewno się dzisiaj zdziwisz. Na przykład Truja z Chemii ma bardzo taki intrygujący, taneczną końcówkę. Gambino również ma swoją dodatkową wersję, więc szczerze powiedziawszy i lubię te momenty takie, gdzie się odpalam, ale lubię też takie momenty naprawdę skupienia i wtedy wydaje mi się, że to, co mówię, dokładnie dociera do odbiorcy i jakoś taką czuję więź między mną, między sceną a widownią.
To teraz prosto. Co jest po prostu dla ciebie najpiękniejsze w występach na żywo?
Chyba to, że rzeczywiście tu i teraz mówię coś do człowieka i ja go fizycznie widzę i w ogóle to jest rodzaj konfrontacji, której nie lubię generalnie w życiu, w sensie jakby unikam. No a tu jest ta konfrontacja w takiej najpiękniejszej opcji, gdzie tak naprawdę z drugiej strony ta druga osoba nie może mi odpowiedzieć, nie? Więc ja zostawiam ją z tą myślą, a te odpowiedzi zazwyczaj przychodzą gdzieś po koncertach, jak się spotykamy, bo zazwyczaj wychodzimy właśnie do ludzi, podpisujemy płyty, robimy zdjęcia i wtedy jest ta relacja. Zazwyczaj są to bardzo przyjemne spotkania, więc trochę jestem w komfortowej sytuacji.
Czyli to jest właśnie ciekawe, czyli nie jest to dla ciebie... Mówisz właśnie z jednej strony o tej, że to jest rozmowa w jakiś sposób, czyli paradoksalnie nie przeszkadza ci to, że ktoś ci nie odpowiada, tylko jest fajniejsze.
No nie przeszkadza z tego powodu, bo to jakby taka jest forma, no inaczej się nie da za bardzo, nie jest to, nie są to rozmowy w toku, aczkolwiek mogło być to ciekawe. Niektórzy w zasadzie, no zdarzają się też koncerty, że ludzie mówią między piosenkami i w ogóle zagadują widownie, a niektórzy zapraszają na scenę. No to jest nie mój styl, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, może kiedyś się bardziej odważę albo coś po prostu wstanę rano następnego dnia i powiem, od dzisiaj właśnie będzie tak.
Przy premierze tu była, w ogóle to jest też fantastyczne dla mnie połączenie, właśnie, to może o tym tytule. Jak stwierdziłaś, że po prostu, bo to jest piękne połączenie tego, że pseudonim Daria ze Śląska tu była, to też jakoś prosto przyszło, czy...
No bardzo prosto, to też tak mówię, oczywiście bardzo prosto, bo tak nigdy o tym tak nie myśleliśmy wcześniej i przyszło. No ale niestety tak się zdarzyło. Po prostu zrobiłam prezent osobie, z którą ze mną współpracuję przy tej płycie, Agacie Drawalskiej, dałam jej taką szkatułkę i tam po prostu wydrapałam jej na dole, na dnie. Daria ze Śląska tu była, nie? No i tak stwierdziliśmy, zrobiliśmy tego zdjęcie i mówi, kurczę, no ma to coś w sobie. No tak jak zwykle po prostu, tak jak z peruką, tak jak z innymi rzeczami, no okej, no po prostu nam to działa. Jak nam to działa, no to poza tym nagle się okazało, że opisuje to w ogóle jakby tę historię, nie? Poszczególnych piosenek, bo byłam i tu właśnie, i tu, i przeżyłam to, i to. A że mimo wszystko stało się, nie wiem, czy to jest oryginalne, nie wiem, czy takie tytuły powstawały, pewnie tak, że to nie jest jakby wymyślony tytuł, a jednak jakby może tworzyć jedno zdanie, w tym sensie bardziej. No.
Kurde, niesamowite. Znaczy, wiesz, te kilka rzeczy naprawdę wydaje się w jakiś sposób, że mogą mieć głębsze przesłanie. Ty mówisz, że może nie, że nie mają, ale są proste. Właśnie nie rozczarowujesz, bo to jest bardzo fajne. Czyli wracając do albumu. 3 lata stwierdziłaś, że nad nim pracowałaś, że to był długi proces i w ten sposób myśląc, no można by oczekiwać, że kolejny projekt, chwilę na niego poczekamy. A tymczasem zaraz po tak naprawdę kilka tygodni czy kilka miesięcy po tym, jak ukazał się album, ukazały się i single Duch, To nie zabawa, Pamięć do złych słów. Czy nowy album jest w takim razie za rogiem? Już bo chyba też nowe utwory masz grać na tej części trasy.
Tak, jest za rogiem, my się zbliżamy też do tego rogu, także jest. Myślę, że to jest kwestia kwietnia, maja, kiedy będzie nowe coś.
To już bardzo blisko w takim razie. Jest takie utarte przesąd, czy też to no, tak naprawdę wynikające z realiów przemysłu muzycznego, presja drugiego albumu, czy syndrom drugiego albumu. Czujesz trochę tę presję, czy jakieś podenerwowanie większe niż przy debiucie?
Jak jest coraz bliżej, to podenerwowanie jest coraz bliższe. Wcześniej jak mnie ktoś o to pyta, to mówię, nie, bo to jeszcze nie było takie bliskie, nie? Natomiast teraz już rzeczywiście te piosenki są praktycznie... Została nam jedna piosenka, którą musimy dokończyć produkcyjnie, więc jesteśmy już na finiszu. Bardziej mam coś takiego odpowiedzialność za to, że za odbiorcę, nie? Że nie chciałabym rozczarować. Jakby cały czas staram się trzymać fason. Oczywiście to brzmieniowo nie będzie taka sama płyta jak tamta i nigdy sobie nie chciałam, zawsze mówiłam coś takiego, że trzymam się którejś tam wypowiedzi Mesa, który właśnie powiedział, że ktoś go tam oskarżał, a to już nie ten Mes czy coś. No i bardzo dobrze, w sensie takim, że ludzie się zmieniają, doświadczają innych rzeczy, wzruszają się na czymś innym i nie bym się nie zdziwiła, że za jakieś 2-3 albumy mogą wylądować w zupełnie innym jakby stylu muzycznym i może tak będzie. A na pewno będę się trzymała dobrych tekstów, oczywiście o to, czy są dobre, to pewno nie, ja powinnam decydować.
Nie wiem, czy mogę tutaj wyrokować z taką ostatecznością, natomiast osobiście powiem, że moim zdaniem są bardzo dobre i skoro to już niedługo, to czekam w takim razie bardzo na to, co nam przyniesiesz na pełnym albumie i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.